Jak tu siedzimy, wszyscy wiemy, że za budżet w tym państwie i za ją techniczne przygotowanie odpowiada wiceminister Roguska-Suchocka. I jak tu wszyscy siedzimy...
No nie, ale to jest to trochę niepoważne, co pani mówi.
Powiedziałbym praktyka, ale za odpowiada minister finansów.
Dajmy dokończyć, pani minister.
Ja mówię o technicznej stronie, bo panowie się martwili tym, jak zostaną rozpisane
to
kalendarium
uchwalenia. Trzeba było panią Elżbietę Suchocką powołać, to bym rozumiał.
No to będę byśmy i ty fachowiec, ja to potwierdzam.
Do tej pory,
jak
wszystko trzymała pani Wasilewska-Trenkner do niedawna w ręku.
Suchocka-Roguska, po niej, tak. Wymienite obydwie panie, naprawdę
znające się. To dobre pytanie, dlaczego ona nie została powołana?
Jest budżetowcem, a Ministerstwo Finansów to nie tylko budżet państwa, to jeszcze bardziej skomplikowane.
Ja myślę, że pan premier wziął dużą część odpowiedzi. Za funkcjonowanie Ministerstwa Finansów. Zresztą to powiedział publicznie. I taka jest obecnie sytuacja, że polityczną odpowiedzialność w dużej mierze za funkcjonowanie Ministerstwa Finansów, zresztą to jest chyba dobre rozwiązanie, wziął pan premier, dlatego że przecież od funkcjonowania Ministerstwa Finansów zależy funkcjonowanie całego rządu.
Także to jest koncepcja budżetu zadaniowego.
Akurat pan premier Giertych widać, zna jak funkcjonuje rząd siłą rzeczy i faktycznie tu widać po prostu, że pan Wojciechowski został tylko ministrem finansów, nie wicepremierem, jednak pozycja osoby odpowiedzialnej za finanse musi być znacząca w rządzie, w związku z tym premier Marcinkiewicz będzie tak de facto odpowiadał politycznie za rząd.
Minister Gronicki
i za
też
finanse,
nie był w rządzie.
Proszę
Marka
pozwolić mi skończyć. Natomiast ja tutaj widzę coś innego, że my nie mamy już rządu jako całości.
Nie, nie, ale jeszcze chciałam zatrzymać się przy panu Pawle Wojciechowskim, bo on miał takie kontakty polityczne, bo był trochę z Partią Demokratyczną związany, z panem Hausnerem, potem był związany trochę z Platformą Obywatelską, bo pisał program podobno z panem Kowalcem, potem przesiadł się do PiSu, taki troszkę jaś wędrowniczek. Także...
Kaczmarek go do MPW przyjmował.
No właśnie. Także politycznie państwo mówią, że nie miał żadnych kontaktów politycznych.
Nie mają po prostu. Dopiorą mu z najlepszych.
Myślę, że
to, co jest właśnie ciekawe przy tej... Dla mnie ta nominacja była zaskakująca. Przynajmniej z dwóch powodów. Ja miałem okazję kiedyś dawno poznać Pawła Wojciechowskiego jako, nie wiem, czy formalnie członka, ale niewątpliwie jednego z bardzo zdecydowanych zwolenników, sympatyków, aktywnie zaangażowanych w budowanie programu Partii Demokratycznej. Prawda? Ja jako takim parę razy miałem nawet okazję z nim dyskutować, kiedyś zwróciłem się o jakąś ekspertyzę i pamiętam też pewnego rodzaju poglądy Pawła Wojciechowskiego, które przy okazji tej ekspertyzy wyniknęły. Mianowicie Paweł Wojciechowski wydawał mi się, z mojego punktu widzenia patrząc, monetarystą skrajnym. To znaczy Paweł Wojciechowski prezentował pogląd, w myśl którego tak naprawdę najbardziej fundamentalne kwestie związane z finansami publicznymi się układają wedle następującej linii. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wejście do euro i deficyt.
To może się dowiemy, kiedy wejdziemy do euro.
W czystej postaci.
Mieliśmy kiedyś...
Wzięli Balcerowicza do rządu.
Miałem z nim kiedyś jako z ekspertem debatę na temat...
pan Roman Giertych.
Miałem z nim kiedyś debatę jako z ekspertem na tematy podatkowe. Prawda? Bardzo ciekawą debatę, w których ja uważałem, że w Polsce głównym problemem jest deregulacja działalności gospodarczej i obniżanie podatków. Natomiast Paweł Wojciechowski jako ekspert uważał, że obniżanie podatków nie jest kluczowe, tylko deficyt, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Więc tu żeśmy się wyraźnie różnili. Powiedziałbym, że o ile ja byłem i Platforma była zwolennikiem reform liberalnych w dziedzinie finansów, to pan Paweł Wojciechowski był zwolennikiem polityki monetarystycznej. To jest z tego powodu, ponieważ znam poglądy Pawła Wojciechowskiego jako eksperta, nie jako polityka, bo to, że jest politykiem, było dla mnie zaskoczeniem. Z tego powodu byłem nieco zaskoczony, wywiąwszy pod uwagę pewną linię polityczną rządu, że minister o tego typu poglądach i o tego typu dowodzie politycznym dzisiaj jest ministrem finansów. To w moim przekonaniu to pokazuje pewien taki brak homogeniczności.
Wysław Edgar Gosiewski
brak jednorodności.
Drapie się po broci.
Zastanawiam
się nad... Obecnie do rządu można powołać ludzi o szalenie różnych poglądach i że to...
Ale nie, bo zastanawiam się nad sposobem zmiany stanowiska pana Rokity, bo jeszcze... Dokładnie 32 minuty temu zarzucał, że PiS odwołuje się tylko do wewnętrznego swojego środowiska. I to był zarzut wobec PiSu. Teraz jest zarzut wobec PiSu. A teraz jest zarzut wobec PiSu, że sięga po osoby, które mają dobre przygotowanie. Być może nie zawsze były związane z PiSem.
Ja odebrałam to, że
Więc panie przewodniczący, mówię do pana posła Rokity, no wie pan, no, tak nie można zmieniać szybko poglądu w ciągu 32 dni.
Nie, ale tutaj no, pan zmienił poglądy w ciągu wejścia Romana Giertycha i samoobrony do rządu, więc dajmy spokój z tym zmianą poglądów.
Panie redaktor, żeby z panem było w jakiejkolwiek sprawie rozmawiać o rzeczy, natomiast nie napotykać wyłącznie na insynuacje i szyderstwo.
Ja żadnych insynuacji, ja tylko oceniam.
Ponieważ pan pewnie nigdy nie rozmawiał z pańskim ministrem finansów, a ja rozmawiałem i to o poglądach ekonomicznych jego, a nie o czym.
Może ja o rzeczy spróbuję
powiedzieć. Teraz Roman Giertych, a za chwilę pani minister.
Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu. Pani redaktor zapytała o pana ministra finansów w kontekście Jasia Wędrowniczka i zaraz dała głos panu Janowi Rokicie w sprawie tego, aby wypowiedział się na ten temat. To rzeczywiście
i dokonał krytyki tej postawy.
Krytyki postawy przechodzenia z partii do partii. Tak. To rzeczywiście
ale to
było,
nie krytyki, tylko powiedziałam, dlaczego? Ja go nie krytykuję, ja nie znam człowieka.
Chciałem
naprawdę
powiedzieć,
co
ja też nie znam.
No.
Przyznam szczerze, nigdy nie rozmawiałem.
Chciałam się dowiedzieć czegoś o nowym ministrze finansów.
W tych deklaracjach, co świadczy, że też go nie znam.
Zaskoczeniem to nazwisko, dlatego że w pierwszy raz je usłyszałem z ust pana premiera na posiedzeniu, tak nieformalnym posiedzeniu prezydium rządu przed ogłoszeniem tej nominacji. To nie znałem pana Pawła Wojciechowskiego, co nie oznacza, że nie będzie dobrym ministrem finansów uwzględniającym politykę rządu zatwierdzoną przez Radę Ministrów i przez Sejm, dlatego że przecież to nie minister finansów określa do końca politykę gabinetu, tylko określa Rada Ministrów, czy też w porozumieniu z panem prezydentem, jak żeśmy się dowiedzieli i to, co akurat oceniam bardzo dobrze na ostatnim posiedzeniu Rady Gabinetowej. A ostateczną decyzję podejmuje Sejm. Stąd sądzę, że te słowa, które powiedziałem, iż odpowiedzialność polityczną za Ministerstwo Finansów bierze pan premier Marcinkiewicz, są prawdziwe. Tak jest. I ze względu chociażby na fakt tego, iż pan Wojciechowski nie jest znanym politykiem, nie jest znaną osobą.
Oczywiście, był doradcą pana premiera.
Ale no to, tak. Proszę państwa, mamy ja taką sytuację, że... chciałam powiedzieć, jeżeli miesięcy. Mogę, jeżeli w ogóle mam prawo, że się pojawiały informacje w gazetach, że zniknął premier, co się dzieje z premierem.
Ale to tutaj mamy takie, proszę państwa, pytanie bardzo poważne. Który program, czy która jakby opcja polityczna będzie realizowana? Czy pan premier Marcinkiewicz, pan premier Giertych i cała Rada Ministrów narzucą ministrowi finansów swoje poglądy, czy minister finansów po tym, co tutaj pan Rokita powiedział, będzie miał swój charakter i poprowadzi ten rząd w zupełnie inną stronę. A jeżeli dojdzie znowu do kolejnego zderzenia, to przepraszam, ale myślę, że to jest zbyt kosztowne eksperymentowanie na całym kraju i społeczeństwie takimi ćwiczeniami, że okazuje się w tym gronie pan Rokita z panem ministrem debatował i wydaje się, że akurat to nie jest osoba, która by realizowała program Solidarnej Polski.
Panie redaktor, ja tylko... Teraz pani minister. Co prawda ja nie reprezentuję tutaj partii, ale prezydenta, natomiast jeśli mogę powiedzieć o tym przesunięciu akcentów. Rzeczywiście premier wziął odpowiedzialność taką polityczną za pana ministra finansów i za to, co pewnie on będzie robił. Natomiast jest to oczywiście przejście do takiej koncepcji, o której marzyła również Platforma Obywatelska, czyli realizowania polskiego budżetu w formie budżetu zadaniowego. Oczywiście pewnie mówię tutaj z rzeczy, które nie są interesujące dla przeciętnego słuchacza, ale na pewno interesujące dla tych, którzy rządzą krajem. Żeby nie było tak, że premier mówi, chce robić tak i tak, a potem ma ministra finansów, który mówi, nie, bo mi się to nie zgadza. Jest...
Panią Lubińską.
Pani Lubińska pracuje właśnie u pana premiera. I będą starali się, jak sądzę, przejść do koncepcji realizacji budżetu zadaniowego.
Nie mogło się to udać z panią minister Gilowską?
Pani redaktor, ja może
ale
tylko...
ja nie mówię. Mogło się to udać z panią minister Gilowską i na pewno by się to udało. Pani minister Gilowska nie
Od
pana premiera Giertycha chciałam się tylko dowiedzieć, kiedy pan się dowiedział o sytuacji związaną z panią profesor Zytą Gilowską.
Czwartek wieczorem.
Pani redaktor, ja tylko jedną rzecz
odniosę. Niech pan pozwoli. To jest inny problem dezintegracji rządu. On polega na tym, że dzisiaj pan premier Marcinkiewicz tak naprawdę ma wpływ w ramach rządu, którym kieruje, na resorty gospodarcze i na Ministerstwo Finansów. Już oczywiście wicepremierzy, pan Roman Giertych siedzący po mojej prawicy, pan Andrzej Leper, tak naprawdę informują tylko premiera Marcinkiewicza o tym, co się dzieje, a jakiekolwiek decyzje polityczne bądź zapadają w ich gronach partyjnych, bądź w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim.
No bo przecież nie było uzgadniane z premierami dymisja pani
premier nie zostaje marginalizowany, nad czym ubolewam. Premier Kazimierz Marcinkiewicz jest marginalizowany, nad czym ubolewam i wydaje mi się, że te ruchy ze strony premiera, nieinformowanie współpracowników, nieinformowanie, jeżeli tak właśnie było, bo to pani minister...
Pan jest współpracownikiem pana premiera?
Ale ja mówię na podstawie informacji. Pan w czwartek otrzymał informację?
Tak.
No to pan to... powiedział. Jeżeli w czwartek, na dzień przed nominacją, to jakie pan ma kontakty z własnym nie, szefem? Panie... Widać, że premier dobrze. Nie chciał pana informować. Państwa,
ja miałem tylko minutę.
Panie pośle, no to...
Krzysztof Filipek może, bo pan...
Zanim się dowiedziały media, w związku z czym uważam,
no tak,
że
to jest...
Nie, no media wiedziały w czwartek wieczorem. Właśnie, a pan Przemysław Gosiewski o tym nie wiedział w czwartek wieczorem.
Panią Jady wiedziałem akurat od czwartku godzin rannych.
Od godzin rannych pan wiedział, że będzie dymisja pani...
Nie, że będzie złożony wniosek lustracyjny. Natomiast pani redaktor...
I że będzie dymisja?
Tego nie widziałem, ale że będzie wniosek złożony.
Dlatego no, ale ja bym skoro pan się wiedział, że będzie wniosek, no to pan chyba musiał wiedzieć, że będzie zdymisjonowana.
Jest taka. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć.
I ja słyszałem, jak Bogdan Rymanowski pana pytał, pan powiedział, że nic na ten temat nie wiem, jak pytał się o dymisję Zyty Gilowskiej.
Bo o dymisji nie wiedziałem, natomiast o tym, że będzie wniosek złożony, wiedziałem o czwartku rano, natomiast o dymisji dowiedziałem się wniosku w piątek. Natomiast ja chcę odnieść się do pewnych spraw, które podniósł pan Rokita, ma w jednej rzeczy rację, się z nim zgodzę. A mianowicie o to, że sam zainteresowany zadeklarował kontynuowanie linii Zety Gilowskiej. I być może pan minister ma troszeczkę osobiście inne poglądy, ale to, co jest częścią jego udziału w pracach rządu, to jest wyraźne podkreślenie, że po prostu będzie kontynuował to, co zapoczątkowała Zeta Gilowska. To było pierwsze oświadczenie, które złożył minister finansów. W związku z tym sądzę, że to jest ważne, uspokajające oświadczenie dotyczące kontynuacji pewnych działań zapoczątkowanych przez panią premier.
Ja przy okazji chciałem podziękować serdecznie księdzu arcybiskupowi Michalikowi, który w no, takim bezprecedensowym kazaniu w piątek wsparł wydaje mi się, niektóre działania rządu również odniósł się do tych wszystkich manifestacji przeciwko Ministerstwu Edukacji Narodowej. Wypowiedział się w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Bardzo fundamentalne kazanie, które w ogóle nie znalazło swojego odniesienia w mediach. Bardzo się temu dziwię, że tylko w portalu prawy.pl można było znaleźć tekst na przykład wypowiedzi księdza arcybiskupa.
Ale mógł pan znaleźć w gazetach też. Też jest taka agencja katolicka, agencja informacyjna.
Myślę, że...
Ja czytałem ten tekst w gazecie jakiejś. Nie pamiętam jakiej, ale w gazecie.
Jest,
w
dzienniku jest.
Natomiast w dzienniku nie było. W dzienniku nie było na pewno. Natomiast wydaje mi się, że ustosunkowanie się do tych słów przewodniczącego konferencji episkopatu byłoby interesujące również w tej audycji, dlatego że wypowiedź przewodniczącego konferencji w odniesieniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego tak stanowcza, tak zdecydowana, zasługuje na podziękowanie i chciałem przy tej okazji księdzu arcybiskupowi serdecznie podziękować.
Padły też ważne słowa ze strony episkopatu mówiące o tym, że powinna być przeprowadzona dekomunizacja i że lustracja powinna dotyczyć nie tylko poszczególnych grup, ale wszystkich obywateli i wszyscy obywatele powinni być traktowani tak samo, czyli szeroka lustracja, rozumiem, że Kościół chce, żeby lustracja dotyczyła całego kraju, wszystkich zawodów.
Ksiądz arcybiskup powiedział o procedurze jednakowej dla księży, jednakowej dla innych obywateli, pełniących inne role społeczne. Ale to nie jest wezwanie do szerokiej lustracji, tylko do jednolitej procedury. Tak rozumiem słowa księdza arcybiskupa Michalika. I to nie jest nawoływanie do lustracji nie wiadomo jakiej i wszystkich grup społecznych, tylko do jednolitej państwowej procedury.